Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, Wojciech Słowiański, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o Iranie, tym współczesnym, ale też poszukamy różnego rodzaju korzeni dla tego, co w dzisiejszym Iranie się dzieje. Profesor Rafał Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to jeśli patrzymy na kolejną falę protestów, no w tym XXI wieku to jest chyba trzecia taka fala protestów, to myśli pan, że to świadczy o tym, że Iran znajduje się w permanentnym cywilizacyjnym i gospodarczym kryzysie i w związku z tym obywatele się po prostu burzą? Czy też mamy jakiś głębszy problem z tym współczesnym Iranem, którego korzenie powinniśmy poszukać no właśnie w historii tego kraju i tego społeczeństwa?
Myślę, że panie redaktorze, kryzys jest na pewno głęboki, gospodarczy bez wątpienia, wręcz powiedziałbym nawet dramatycznie, a sytuacja w państwie warunkuje również zachowania społeczeństwa. Natomiast jest to powiązane, tak jak i w ostatnim czasie, z taką polityczną manifestacją. Tak? Frustracja, która gdzieś kumuluje się w wyniku trudności życiowych, też przekłada się na niezadowolenie również w kontekście braku wolności obyczajowych, pewnych swobód obywatelskich, które stanowią od kilkudziesięciu lat kanon tak naprawdę Islamskiej Republiki Iranu.
No dobrze, ale to w takim razie historia, dramatyczna historia młodej Kurdyjki, która została zabita, jak się wydaje, na posterunku policji tej obyczajowej, bo tak to chyba trzeba określić. To jest historia, która dla dużej części Irańczyków, nie tylko kurdyjskiego pochodzenia, jest czymś, co ich wzburzyło? Czy też mamy do czynienia z nałożeniem się kilku fal społecznego niezadowolenia? Przypomnijmy, Iran wciąż jest obłożony sankcjami. Wyglądało na początku tego roku, że to już niedługo, a teraz wygląda na to, że to już nie jest taki prosty proces, zdejmowanie tych sankcji, wykorzystanie irańskich źródeł ropy dla różnych politycznych, współczesnych celów. A z drugiej strony no jest to pytanie o właśnie to społeczeństwo, które też bardzo różni się, szczególnie w tej warstwie, jak rozumiem, miejskiej i tej prowincjonalnej.
Myślę, że to jest efekt tak naprawdę długotrwałego zubożenia, tak? I połączonego oczywiście z tymi restrykcjami związanymi z funkcjonowaniem Islamskiej Republiki. Chociaż myślę, że tutaj jest pewien taki znak czasu, który warto byłoby może podkreślić, bo o ile protesty, jak pamiętam, we wcześniejszych latach nie miały tak silnego kontekstu antysystemowego, tak? Bo jednak społeczeństwo dzisiejsze w Iranie, czy osoby, które mają 20-30 lat, może nie pamiętają czasów cesarstwa Iranu i Szacha, tak? Ale ich rodzice, ich dziadkowie walczyli o to, żeby nie było tego cesarstwa, które kojarzyło się tak naprawdę z podporządkowaniem obcemu mocarstwu i z drenowaniem Iranu i z krzywdą dla zwykłych obywateli. Bo tak to wyglądało, trzeba powiedzieć uczciwie. Islamska Republika pojawiła się jako taka nowa, obiecująca odsłona w tradycyjnej swojej formie. Taka odpowiedź na to, co było wtedy, w latach 70. No ale minęło od tego momentu przecież ponad 40 lat, tak? Więc jest to ogromny okres czasu. Mamy ludzi w średnim wieku praktycznie niemalże, którzy w ogóle nie pamiętają tamtej odległej epoki z czasów Szacha. No i teraz, jak to zwykle bywa w historii świata, w historii państw, mamy pewne cykle, tak? I wcale nie jest powiedziane, że Islamska Republika będzie trwała wiecznie w Iranie. Ja nawet sądzę, że oczywiście nie wiem, czy te protesty mogą się rozwinąć jeszcze w większym wymiarze, ale wcale nie jest powiedziane, że nie jest to jakiś początek dłuższego, znaczącego takiego zachowania społecznego, które może doprowadzić do zmian systemowych.
No dobrze, ale to jak żeśmy już zaczęli rozmawiać o tych czasach rewolucyjnych, czyli 78-79 rok, to mieliśmy tam do czynienia z czymś, co potem parokrotnie powtórzyło się z okazji tak zwanej arabskiej wiosny. Czyli mieliśmy do czynienia z obaleniem krwawej dyktatury, przez bardzo różne społeczne siły, o bardzo różnym znaku, także obyczajowym, cywilizacyjnym, politycznym. Ale na koniec w tych społeczeństwach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki okazywało się zawsze, że tą najsilniejszą siłą polityczną tego nowego, znacznie bardziej demokratycznego przełomu były siły islamskie. Czy ten Iran był po prostu pierwszy, któremu się tu przydarzyło? Czy też mamy do czynienia po prostu z pewnego rodzaju nieuchronnością, że te siły, które często są znakiem takich przełomów, czyli siły, które mówią o demokracji, o wolności człowieka, o całej masie różnych, bliskich zresztą zachodniej cywilizacji znaków, są jedynie elementem takiej rewolty, a na koniec i tak siły ortodoksyjnie islamskie są tymi, które biorą górę.
Trudno powiedzieć, dlatego że arabskie rewolucje nie sposób porównać do tego, co miało miejsce w Iranie pod koniec lat 70. Były inne okoliczności polityczne na świecie, jak i w ogóle na Bliskim Wschodzie. Mam wrażenie, jeśli mogę tak z perspektywy czasu powiedzieć, że system uformowany wówczas jeszcze pod egidą tutaj Ajatollaha Chomejniego stał się na tyle trwały i na tyle wyeliminował jakiekolwiek elementy starego systemu, że nie było mowy o powrocie do starych form, tak jak to mieliśmy w przypadku niektórych państw tutaj z czasów już arabskich rewolucji.
To oczywiste, z czego dowodem jest zresztą diaspora irańska, znajdująca się właściwie na całym świecie, która reprezentuje, no właśnie mówię, wszystkie te warstwy geologiczne, czyli mamy do czynienia zarówno z twardymi siłownikami czasów szacha, czyli generałami oraz oficerami tajnej policji politycznej, która funkcjonowała w czasach szacha, ale mamy też do czynienia z całą emigracją demokracji irańskiej czasu przełomu, która wylądowała na przykład w Paryżu, gdzie mamy tam ogromną grupę ludzi, która wywodzi się z tych, którzy dokonywali tej rewolucji, ale mówiąc najkrócej, potem okazało się, że nie ma dla nich w Iranie miejsca.
Dokładnie. Dokładnie. Stąd są to zupełnie inne przypadki, chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że wydarzenia rewolucyjne są bardzo podobne. Tylko, że okoliczności nie pozwalają nam na takie bardzo łatwe porównanie tych wydarzeń. I myślę, że Iran przede wszystkim władza w Iranie, tak? Czyli Ajatollahowie i bardzo ścisły też tutaj ten układ z Korpusem Strażników Rewolucji, który, można powiedzieć, tworzy taką formację państwa w państwie. Jest to niezależna formacja zbrojna obok regularnej armii, tak, która istnieje, że bardzo silnie scementowała i zabetonowała w ogóle to państwo tak, aby uniemożliwić jakiekolwiek działania oddolne, tak?
Ale czy to było tak, że to szyityzm był tym wątkiem, który doprowadził do takiej budowy państwa, które rzeczywiście powoduje, że jakakolwiek reforma jest trudno wyobrażalna i właściwie mamy do czynienia z ogromnie silną władzą? Czy też na przykład wydarzenia historyczne, czyli mówiąc najkrócej, na przykład wojna z Irakiem, która była tym takim okresem czyśćca dla tego nowego właśnie teokratycznego państwa irańskiego.
No dobrze, panie redaktorze, że pan wspomniał o tym, bo wojna z Irakiem całkowicie wyeliminowała jakby z umysłu wszystkich rozważania, co ma być po ukonstytuowaniu się Islamskiej Republiki Iranu, tak? Jakie będą dalsze losy. Po prostu przyszła krwawa, bezwzględna wojna, najbardziej krwawy konflikt współczesny na Bliskim Wschodzie. Milion ofiar według danych szacunkowych. Do końca nie wiadomo, czy nie było więcej. Natomiast to pozwoliło też niewątpliwie bardzo mocno ugruntować, tak, pozycję reżimu, który przejął władzę z Ajatollahem Chomejnim na czele. No i w zasadzie to jest odpowiedź, tak, na to, co co też tutaj próbujemy wyjaśnić. Myślę, że warto dodać jedną zasadniczą rzecz do tego, że w dzisiejszej dobie społeczeństwo irańskie, czyli młode pokolenie, tak, ludzi 20-letnich, 30-letnich, a nawet i 40-letnich, które nie pamiętają wydarzeń rewolucyjnych, jest zmęczone tą narracją trochę też, tak? Oczywiście można odwoływać się do sankcji, można odwoływać się do działań Stanów Zjednoczonych, że to z ich powodu, tak, Irańczycy cierpią, bo są te sankcje i nie można nic zrobić. Ale ta narracja tego wroga zewnętrznego chyba też już wyczerpuje formułę swoją, tak? No bo przez dobrych kilkadziesiąt lat, tak trzeba powiedzieć, zwalanie winy za wszelkie istniejące problemy wewnętrzne z ogromnym bezrobociem, z horrendalną inflacją 40, może 50% realną inflacją, tak? Z dewaluacją waluty irańskiej, która jest walutą śmieciową de facto, z brakiem możliwości funkcjonowania normalnego, tak? Jak to można powiedzieć, takiej egzystencji. To jest odpowiedź, że no, społeczeństwo po prostu ma też dość takich długotrwałych sytuacji, które powodują, no, tuż trudno powiedzieć frustrację, tak? Bo to może jest zbyt łagodne słowo, ale ogromną głębię niezadowolenia, tak? Bo powstaje pytanie, czy naprawdę nie można z tym nic zrobić, skoro istnieje konflikt rosyjsko-ukraiński, który jest odzwierciedleniem tak wielu różnych politycznych postaw na świecie, czy faktycznie rząd irański nie mógłby w tej sytuacji zająć innej, można powiedzieć, bardziej łagodnej postawy? No, to też jest pytanie, które pewnie wielu Irańczyków sobie zadaje.
No dobrze, ale to do tej spraw międzynarodowych to my wrócimy w programie, ale jednak chciałbym troszeczkę pozagłębiać się w to społeczeństwo irańskie. Pan był w Iranie, ma też takie poczucie jakby namacalności tego kraju. Czy ma pan takie wrażenie, że tam po prostu jakoś tak permanentnie mamy do czynienia ze sporem pomiędzy tym wszystkim, co jest tą taką mającą 3000 lat cywilizacją irańską, takim poczuciem dumy, ale też i tego, że ci ludzie są rzeczywiście otwarci na różne trendy kulturowe. Jest pewnym paradoksem, że ta jednak środkowo azjatycka kultura jest równocześnie kulturą, która była wielokrotnie otwarta na świat zachodu. I to, przepraszam, od Aleksandra Macedońskiego, począwszy po czasy absolutnie współczesne. A z drugiej strony to ten szyityzm, który zresztą na raty ten Iran opanowywał, czego zresztą dowodem jest rzeczywiście ta diaspora jeszcze, bym powiedział, innych religii i ludów irańskich, po całym właściwie basenie Oceanu Indyjskiego, pokazuje, że ten proces, jakby powiedzieć, sporu pomiędzy świeckim a tym religijnym światem w Iranie jest właśnie jakby wpisany w formułę tego społeczeństwa.
Myślę, że na pewno jest dużo w tym prawdy, tak? Że Iran jest krajem wyjątkowym na Bliskim Wschodzie i należy bezsprzecznie podkreślić tą głębię cywilizacyjną, tak? Sami Irańczycy wiedzą przecież, zwykli obywatele, młodzież, tak? Że są takimi spadkobiercami dorobku cywilizacyjnego czasów starożytnej Persji, tak? Persepolis, te wszystkie setki lat, gdzie Iran tak naprawdę z małymi wyjątkami w historii nie był skolonizowany, przecież pamiętajmy, świat arabski był skolonizowany obok, tak? A Iran to jednak może się poszczycić tym, że udało mu się przetrwać różne trudne dzieje historyczne i wyjść z tego obronną ręką.
Jest to także kraj, który wciąż, ale też i historycznie przez długie stulecia, zawsze produkował niezwykle zdolnych ludzi. Co też jest chyba powodem do dumy tego, że wybitni matematycy, cała masa jakby dziedzin, których Irańczycy do dziś błyszczą na świecie.
Naturalnie, oczywiście, no, nie sposób tego im odmówić. Jest to po przede wszystkim kraj o bardzo dużym potencjale. Dzisiaj mamy 80 parę milionów ludzi zamieszkujących to państwo. Jest to silny, duży podmiot na arenie międzynarodowej, mający świadomość swojej tradycji, wartości historycznej, dorobku cywilizacyjnego. Stąd jest ich taka taka pewność, tak, że im jakby z urzędu należy się zasadniczo bardzo ważne miejsce, no może nie na świecie w skali globalnej, ale co najmniej w skali regionalnej, tak?
No tak, ale tutaj mamy pewną pokusę. Pojawił się w ostatnich latach to coś, co można powiedzieć irańskim, czy też nie wiem, szyickim imperializmem. Parokrotnie w naszych audycjach w ciągu ostatnich kilku lat rozmawialiśmy o tej roli Iranu w tych konfliktach, które objęły Syrię czy Irak, w tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, spór z Izraelem, cała masa różnych rzeczy, w których, co by nie powiedzieć, polityczne znaczenie Iranu rządzonego przez Ajatollahów no miało, jakby to być, dowody swojej siły, prawda? To co do tego nie było wątpliwości. To była pokusa nacjonalizmu, a jednak okazuje się, że w tym samym czasie przez Iran przechodzą trzy fale co najmniej głębokiego społecznego niezadowolenia, które mówi, nas nie satysfakcjonują te tam zwycięstwa gdzieś na polu bitew strażników rewolucji. My oczekujemy, że nasz kraj się głęboko zmieni. Czy to jest coś, co się da rozwiązać?
Wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, gdzie jesteśmy trochę w tak zwanej ślepej uliczce, tak? Czyli dojście do ściany, jak to się mówi kolokwialnie. No i pytanie brzmi, czy to da się rozwiązać. Reżim, który jest niezwykle skostniały, tak? Cały system, instytucje państwowe funkcjonujące przecież niezmiennie od 79-80 roku, w ich oczach zrobią wszystko, czy w ich mniemaniu, żeby konserwować ten system. Pytanie brzmi, jak długo uda się zatrzymać przeciąganie liny, tak?
Ale czy to oznacza, że jesteśmy skazani na oczekiwanie na rewolucję, nową rewolucję w Iranie?
Nie jest to wykluczone, tak? Bo szyici mają taki rewolucyjny ferwor w swoim, ja bym powiedział, w swoich genach. I tam czasami wystarczy iskra. Nie mówię, że to, co wydarzyło się w Iranie obecnie, to była iskra, bo tego nie wiem. Zobaczymy, jak się potoczą dalej wszystkie wydarzenia. Ale być może, czy istnieje taka możliwość, że będziemy mieli różnego rodzaju wydarzenia podobne, jak w 79 roku, czy na podobną skalę, które doprowadzą do zburzenia starego systemu, bo rewolucja burzy stary system, tak? No i powstanie coś nowego, czy wyłoni się coś nowego. Istnieje też możliwość, której nie można wykluczać, że Ajatollahowie, tak ogólnie mówiąc oczywiście, no w końcu zrozumieją, że trzeba pójść na pewne ustępstwa i zaproponują jakieś rozwiązanie bardziej umiarkowane, tak?
Ale czy to nie jest też taka sytuacja, którą mamy w wielu miejscach na świecie, że mamy też do czynienia z bardzo głębokim podziałem społecznym, który ma charakter zarówno polityczny, obyczajowy, jak i też geograficzny. Czyli mówiąc najkrócej, coś, co najczęściej się opisuje jako konflikt świeckiego, aspirującego do różnego rodzaju wartości świata miasta i konserwatywnego czasu świata prowincji.
Na pewno tak, no szczególnie w regionie gdzieś Bliskiego Wschodu zapewne jest to w pełni widoczne, tak? Zresztą każde państwo z Bliskiego Wschodu, podejrzewam, będzie funkcjonowało na tej właśnie bazie tej daleko idącej różnicy między miastem, które jest bardziej otwarte, które ma więcej kontaktów z czynnikiem zewnętrznym, dosłownie rzecz biorąc, i prowincją, tak? I to jest taki balans, który gdzieś tam się tworzy. No i te siły, można powiedzieć, oddziałują na siebie w różny sposób, tak? Teoretycznie Iran jest tego bardzo dobrym przykładem. Natomiast trzeba powiedzieć, że dyskusja jakby o politycznym wymiarze, różnicach, tak, w społeczeństwie irańskim może czasem sprowadzić się do tego, że po prostu ci ludzie nie będą mieli jak żyć, tak?
No tak, ale tutaj mieliśmy różnego rodzaju wentyle. Przypomnijmy tych, jak to ładnie się mówi, liberalnych prezydentów, których co pewien czas Iran wybierał. Był to rodzaj wentylu społecznego, który miał, mówiąc najkrócej, trochę też odzwierciedlać ten podział pomiędzy konserwatywną prowincją, a tym modernistycznym, modernizującym się miastem. I to nie tylko Teheranem, jak się okazuje teraz przy okazji protestu, bo te protesty dotyczą nie tylko Teheranu. To jest jakby jeden klucz, a z drugiej strony mamy też do czynienia, mnie się wydaje, jednak z zachwianiem takiego tradycyjnego dla Bliskiego Wschodu świata, w którym mamy balans pomiędzy meczetem a bazarem, prawda? Tutaj po pierwsze Iran jest już znacznie bardziej skomplikowany społecznie, w związku z tym te dotychczasowe systemy, które potrafiły te dwa elementy równoważyć, chyba już do Iranu nie dotyczą.
Trudno mi powiedzieć w tej chwili, natomiast chcę powiedzieć jeszcze to, co pan redaktor podkreślił. Próbowano łagodzić trochę twarz, można powiedzieć, Islamskiej Republiki prezydentami, którzy byli uznawani na świecie, w opinii publicznej za takich liberałów. Oczywiście w tego, dosłownym tego słowa znaczeniu liberałami oni nie byli i nie są, natomiast ten wymiar większej łagodności miał przez nich przemawiać. Tylko, że zwróćmy uwagę, to już jest któraś, można powiedzieć, osoba z kolei, która ma ten wymiar przedstawiać. I nie wiem, czy społeczeństwo da się nabierać po raz kolejny, bo od czasów Hatamiego, ja pamiętam, był takim pierwszym prezydentem w Iranie, który miał ten wymiar liberalny, ale to było ponad 20 lat temu, tak? Nic się nie zmieniło od tego czasu. A po drugie, trzeba powiedzieć sobie jasno, w systemie politycznym Republiki Islamskiej Iranu prezydent nie ma szerokich kompetencji, tak?
Nie ma mocy sprawczej.
Nie ma mocy sprawczej. Dosłownie chciałem to powiedzieć, że teoretycznie możemy pokładać w nim nadzieję, natomiast jego ręce są, kolokwialnie mówiąc, związane w wielu przypadkach. I tam nie ma stanowiska premiera, tak? On jest szefem rządu w Iranie. Kiedyś był premier, potem to zmodyfikowano i prezydent stoi na czele rządu, ale jest zależny od instytucji, które są ponad nim, tak? Rada Strażników, no wiadomo, wielki Ajatollah na czele, który już też ma swoje lata i nie jestem pewien, na ile on zdaje sobie sprawę z rzeczywistości, która go otacza.
No dobrze, a to w takim razie wróćmy teraz do tych bieżących wydarzeń na chwilę i popatrzmy, no, jakie są ich korzenie z kolei. No, młoda dziewczyna, to, że Kurdyjka, to ma znaczenie?
Ja myślę, że to ma znaczenie...
W sensie obyczajowym.
W sensie obyczajowym. Natomiast być może władza polityczna w Iranie może zawsze to przekuć na tendencje odśrodkowe, tak? I powiedzieć, no tak, no w Kurdystanie oni zawsze mają jakieś aspiracje i to...
Spisek Kurdów?
Tak, tak. Skanalizować można to w ten sposób. O, tak robi Turcja... od dziesięcioleci, tak?
No to dobrze, nie jest ale jakiś... to w takim razie, ale protesty, mówiąc najkrócej, raczej pominęły ten element, pojawił się bardzo silny ten wątek kobiecy. Czyli mówiąc najkrócej, połowa społeczeństwa ogłoszona została jako dyskryminowana. Oczywiście działa określona tylko część tych kobiet, no ale te chwile, kiedy one zdejmują chusty, golą włosy, pojawia się taka frazeologia, mówiąc, jeśli to was podnieca, to się wstydźcie wy, a nie my. No to jest po prostu, no co by nie powiedzieć, podważanie pewnego podstawowego kanonu funkcjonowania tego społeczeństwa.
Dokładnie, natomiast ja zdaję sobie sprawę, że jest to właśnie ten element, w którym nikt nie chce ustąpić, tak? No bo jeśli Ajatollahowie ustąpią, no to będzie tak naprawdę w pewnym sensie podważenie zasadności funkcjonowania Islamskiej Republiki, która bazuje, tak, na prawie szariatu i na tym właśnie elemencie obyczajowym, który i tak, ja powiem z doświadczenia, został też pewnie w ostatnich wielu latach trochę poluzowany, no bo w Teheranie gdzieś tam w metrze zakrywanie włosów nie jest całkowite, to jest gdzieś tam od połowy głowy i to różnie wygląda. No ale to jest inne miasto, może mniej się tam zwracało na to uwagę. Myślę, że tak jak wiele kobiet w Iranie mówiło, że im nie chodzi o to, czy ktoś nakłada chustę, czy trzeba nakładać, czy nie trzeba. Chodzi o to, żeby mieć wolność wyboru, tak?
No tak, ja mogę zacytować Iranki, które patrzą z perspektywy bycia i na zachodzie, i na wschodzie. I na przykład usłyszałem taką kiedyś opinię, że my walczymy o to, żeby nie musieć nosić chust u siebie w Iranie, za to czujemy się komfortowo ubierając na przykład chustę w Paryżu czy w Londynie, bo to jest nasz wybór, prawda? My się decydujemy na
dokładnie.
Coś, prawda?
Chodzi o możliwość wyboru, tak? Jeśli jest kobieta z rodziny konserwatywnej i ona uważa, że musi nałożyć chustę, bo tak wymagają zasady religijne, to nakłada, jest to zgodne z nią, tak? Chodzi o to, że społeczeństwo czuje, kobiety w tym przypadku, o nich mówimy, czują się przymuszane od kilkudziesięciu lat, tak? Tego działania, tego zachowania. No i taki, każdy taki wypadek, jak właśnie z tą młodą dziewczyną, gdzie zakatowano ją, tak? Na posterunku tej policji obyczajowej, no od razu wywołuje wzburzenie, to jest iskra. No, ale pokazująca też w ogóle ogromny i bardzo silny tak naprawdę ten poziom niezadowolenia społecznego.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiamy o korzeniach religijności Irańczyków. Czy to jest tak, że to jest kraj, w którym ten szyityzm jest rzeczywiście czymś, co jest pewną funkcją podstawową tego społeczeństwa? Bo tak żeśmy na niego patrzyli w 79 roku, prawda? Gdzie on po pierwsze właśnie okazał się tą siłą rewolucyjną, czyli powiedział szach gnębi nas jako szyitów, prawda? I nie możemy realizować się jako ludzie religijni, ludzie o pewnych korzeniach. No i to był ten motyw rewolucji bardzo silny, choć oczywiście były też inne wtedy. No ale on funkcjonował. Czy to jest tak, że to jest kraj, w którym, no mówiąc, tutaj są bardzo różne odmiany tego szyityzmu, a nawet są osoby, które na przykład są indyferentne religijnie?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że szyityzm czy szyizm w Iranie jest trochę podniesiony do rangi religii narodowej, tak? Bo pamiętajmy, że szyitów jest znaczna mniejszość, 10% w świecie islamu, a Iran jest jedynym państwem, gdzie szyizm jest religią państwową. To znaczy oczywiście występują na terenie Iranu osoby, które wyznają inną religię, natomiast no, naczelnym hasłem jest szyizm, jest utożsamiany z Iranem. Tak? Jeśli mówi się szyizm, no to wskazujemy Iran, pomimo że w Iraku czy w Libanie też są szyici, ale to jakby Iran czuje tą takie przekonanie, że oni niosą na barkach swojego państwa ten odłam islamu.
Ale czy
i
to oznacza, że bycie Persem jest bycie szyitą?
Nie do końca, tak? Mm-hmm. Dlatego, że mamy środowiska też wyznawców z różnych starożytnych religii, Zoroastrian czy Zaratustrian, tak? I oni wciąż tam występują, tak? Przecież to z tym też była kojarzona Persja w historii,
no,
tak?
Właśnie wszystkim. Tak, no ale tam... i pamiętajmy o tym, że ten moment, kiedy następuje ekspansja islamu, on dotyczy jakby politycznego zwycięstwa na tym obszarze, gdy tymczasem tak naprawdę taka głębia religijności, czy też może inaczej upowszechnienie religii szyickiej, to jest XVI wiek tak naprawdę w Iranie.
Dokładnie, prawda? Dokładnie. Ale teraz od czasów jeszcze rewolucji islamskiej, od postaci Ajatollaha Chomejniego zostało to podniesione do rangi, prawda, narodowej. Jakby wpisane w ten taki perski nacjonalizm też, pomimo że mamy i mniejszości etniczne na terytorium Iranu, liczne, tak? Począwszy od Kurdów, od Beludżów, tak? I mamy też mniejszości religijne, to bez wątpienia czynnik szyicki został wtedy wykorzystany jako cementujący też społeczeństwo. I dzisiaj nie można od tego sobie tak odejść, tak? To jest i będzie.
Ale czy istnieje możliwość, że mówiąc najkrócej pojawi się, nie wiem, bardziej liberalny trend szyizmu, który będzie mógł na przykład rzeczywiście napędzić, no właśnie taką rewoltę, która mówi, my jesteśmy Irańczykami, jesteśmy szyitami, a równocześnie chcemy tego nowego sposobu życia. I pytanie oczywiście o to, Bo rozumiem, że model z czasów przed 79 rokiem nie jest na tyle atrakcyjny. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że no nie wiem, za szacha na końcu może było niedobrze, ale wcześniej bywało lepiej i tworzyliśmy takie społeczeństwo, które się bardzo westernizowało, stawało się społeczeństwem, w którym te wszystkie wątki były bardziej stłumione i tak naprawdę żyliśmy swobodni.
Po pierwsze, trzeba odpowiedzieć na to w taki sposób, że szach był i jest utożsamiany z byciem takim osobnikiem chodzącym na pasku Stanów Zjednoczonych.
Tak? Marionetka.
Marionetka, dosłownie. I nie stworzył państwa takiego, z którego Irańczycy mogliby dzisiaj, do którego Irańczycy mogliby się dumnie odwoływać.
Ponieważ czyli jego próby odwoływania się do Achamenidów, Sasanidów, no nic to nie dawało.
No tak, ale chodziło przede wszystkim o to, jakie on stworzył relacje, tak? I jak funkcjonował w tym systemie. Gnębiąc bazar, gnębiąc meczet jako klasy społeczne, tworząc tak naprawdę ścisłą dyktaturę. Z drugiej strony trzeba spojrzeć, bo było też pytanie o ten taki modernistyczny nurt, tak, szyicki. Dzisiejszy system jest na rękę tym, którzy go scementowali, tak? Strażnicy rewolucji to jest państwo w państwie. To nie są tylko oddziały militarne. To są również instytucje państwowe, to są banki, to są fundacje, to są ogromne pieniądze, tak? Oni nie będą chcieli tego oddać. Oni mają ogromne przywileje z tytułu samej funkcji, jaką pełnią i pozycji społecznej. No, pytanie brzmi teraz tak, jak to sobie możemy wyobrazić. No, moim zdaniem jest to niezwykle trudne, żeby nagle pojawił się liberalny nurt, który zmiecie, prawda, istniejący skostniały system.
Czyli bunt tak, ale bardzo trudno wyobrazić sobie, jaką mógłby przyjąć ideologię.
Na dzień dzisiejszy jest to niezwykle trudne, dla mnie bynajmniej, ponieważ mogę sobie wyobrazić luźno powiązane, szerokie, zmasowane protesty społeczne, ale nie ma tam liderów, nie ma tam ideologii, tak, która temu towarzyszy na dzień dzisiejszy. To są pewne hasła, które się w sumie powtarzają w jakimś stopniu od wielu, wielu lat. I ciekawe, czy to znowu nie przyjmie takiego trochę wyniku sinusoidy, że jest zaogniona sytuacja, potem będzie trochę spokoju. System to oczywiście gdzieś zniweluje i doprowadzi do tego, że to osłabnie. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, też może być tak, że jest to początek jakichś szerszych, większych działań. Rewolucja czasami jest zaskakująca, tak? Jeśli mówimy o tym.
No wtedy była, tyle tylko, że co by nie powiedzieć, reżim szacha był łatwiejszy do obalenia w tym sensie, że był bardzo przemocowy, ale mówiąc najkrócej, też i bardzo zmurszały już w tym momencie. Ta próba podważenia go pokazała, jak bardzo, mówiąc najkrócej, ci ludzie chcieli po prostu wsiąść do samolotu z walizką dolarów i uciec z miejsca, w którym popełniali wcześniej różnego rodzaju okrucieństwa, prawda?
Dokładnie.
Przy czym oczywiście też warto powiedzieć, że tym elementem kruszącym tą skorupę obok właśnie różnego rodzaju środowisk religijnych, no była cała masa takiej rewolucyjnej młodzieży w rodzaju muhadżinów i takiego właśnie ruchu, który jednak odwoływał się, nie wiem, do Palestyńczyków, do całej masy różnych rzeczy, notabene także wywodzący się z uniwersytetów, przepojony różnymi ideologiami przychodzącymi z Zachodu.
Dokładnie. No, wtedy było tak, że każdy, kto wyznawał jakąkolwiek ideologię, nawet tą lewicową, ale był przeciw szachowi, był użyteczny. Natomiast pamiętamy z historii, że to się szybko skończyło. No, mudżahedini ludowi albo emigrowali za granicę, albo byli represjonowani. Tak? Nawet partia komunistyczna w Iranie, bo była taka partia Tude, też była po tej stronie, można powiedzieć, i fundamentalistów, tak, i mudżahedinów ludowych. To był jednak zbiorowy, szeroko pojmowany protest, tak, rewolucyjny. Czy dzisiaj możemy to pokazać w tym podobnym świetle? Moim zdaniem nie, tak, na dzień dzisiejszy nie. Także długa droga na pewno do takich jeszcze sytuacji.
No dobrze, ale to w takim razie chciałbym, żebyśmy na koniec porozmawiali trochę o tej międzynarodowej sytuacji, no bo Wszyscy oczekiwali, że Iranowi udadzą się te negocjacje ze światem, no dlatego, że ta irańska ropa była potrzebna dla zrównoważenia bojkotowanej ropy rosyjskiej. Okazało się w lutym i marcu, że to nie jest takie proste. Z drugiej strony Iran wyraźnie opowiedział się po stronie Rosji w tym konflikcie, dostarczając uzbrojenie, no a z drugiej strony mówiąc, że chce się stać członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy, czyli takiego tworu, który co prawda przestaje być w tej chwili moim zdaniem tworem kontrolowanym w dużym stopniu przez Rosję, a raczej staje się tworem kontrolowanym w dużym stopniu przez Chiny.
No, niewątpliwie. Powiem tak, że w konflikcie ukraińsko-rosyjskim w zasadzie Iran teoretycznie nie mógł zająć innego stanowiska, tak? Ja oczywiście zadałem takie pytanie retoryczne już w audycji na początku, czy rząd nie mógł postąpić inaczej. Może mógł postąpić inaczej, bardziej łagodnie, natomiast przede wszystkim konflikt na Ukrainie jest konfliktem z punktu widzenia Irańczyków, jak i również i ekspertów na całym świecie, jakby nie patrzeć, konfliktem amerykańsko-rosyjskim, a niektórzy patrzą jeszcze wyżej, że jest to rozgrywka amerykańsko-chińska cudzymi rękami, tak? Więc w tej materii Iran, no nie dziwi przede wszystkim nas to, że Iran zajął takie stanowisko, no bo zbyt łagodne postawienie sprawy, albo opowiedzenie się nie do końca deklaratywne po stronie Rosji oznaczałoby, że Iran tak naprawdę gdzieś tutaj wspiera pośrednio Stany Zjednoczone, swojego wroga, który nakłożył na niego sankcje.
No tak, tylko że między nami mówiąc o tym, żeby wypuścić tego narożnika Iran, potrzebna jest paradoksalnie zgoda i Rosji, i Stanów Zjednoczonych.
Tak, natomiast ja myślę, że Iran, oczywiście nie znam kulisów, które są niejawne, tak, dla nas, świata polityki. Natomiast mi się wydaje, że Iran nie do końca wykorzystał tą szansę, bo Rosja też nie jest sojusznikiem trwałym polityczno-militarnym Iranu. On jest sojusznikiem ad hoc. Ich też wzajemnie tutaj ta historia wspólna obarcza różnymi sporami i konfliktami, więc to pamiętajmy o tym. Natomiast pytanie brzmi tak, czy Iran nie wykorzystał tej szansy do końca? Być może tak, ale z drugiej strony, czy Stany Zjednoczone zachowały się w ten sposób, że cokolwiek się nie dzieje, to od razu Iran nie dostanie, prawda, otwartych drzwi. Musi jeszcze poczekać, bo może uda się porozumieć z krajami OPEC, tak, Arabia Saudyjska i reszta w tej materii.
Choć tutaj mamy sytuację taką, w której te kraje, mówiąc najkrócej, wciąż bardzo silnie rywalizując z Iranem, są zainteresowane, żeby ten Iran z tego narożnika wypuszczony nie został. Także w tym sensie mamy też do czynienia z drugim konfliktem, tym wokół Zatoki Perskiej, gdzie rzeczywiście rywalizacja Arabii Saudyjskiej z Iranem jest kluczem do zrozumienia różnego rodzaju stanowisk.
Dokładnie, więc pamiętajmy też o tym, że to jest taki konglomerat różnych współzależności, tak? To nie jest relacja bezpośrednia USA-Iran tylko, ponieważ mamy jeszcze Izrael po drugiej stronie, tak? Oprócz Arabii Saudyjskiej, która za wszelką cenę chciałaby doprowadzić do upadku tego reżimu w Iranie i ograniczenia go
maksymalnego. Jeśli mielibyśmy popolitykować, to duże takie wrażenie, że sprawa wojny na Ukrainie tak wycyzelowała te stanowiska poszczególnych krajów, że właściwie dzisiaj mamy do czynienia z stanowiskami, które są, no mówiąc najkrócej, na wszystkie możliwe strony. No, to jest stanowisko Izraela wobec tego konfliktu też jest ciekawe, niezwykle ciekawe. Stanowisko Turcji wobec tego konfliktu jest niezwykle zniuansowane, prawda? Stara się być arbitrem, ale tak naprawdę, no właśnie mówię, potrafi zręcznie przechodzić od konferencji szanghajskiej i spotkania z Putinem Erdogan po, mówiąc najkrócej, bycie lojalnym członkiem NATO, prawda? Tysiące różnego rodzaju zniuansowań stanowisk, środowisk wokół tego obszaru, a co by jednak nie powiedzieć, tak jak są kraje, które mówią, konflikt na Ukrainie nas nic nie obchodzi, no to takie kraje jak Iran, Turcja są, mówiąc najkrócej, krajami pobliskimi i dla nich to jest rzeczywiście sprawa jednak ważna.
Bardzo dobrze, że pan redaktor to podkreślił, ponieważ wiele państw pokazuje też swoje swoje polityczne oblicze w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, tak? Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że region Bliskiego Wschodu, czy państwa regionu Bliskiego Wschodu nie są zainteresowane konfliktem na taką skalę, czy w takiej intensywności jak my, tak? To jest trochę inna sprawa dla nich. Mają swoje sprawy regionalne. Natomiast no, Turcja pokazuje właśnie, jak to można rozgrywać i być może coś z tego oczywiście pozytywnego dla nich wyjdzie. Z kolei mam wrażenie, że Iran, o którym tutaj rozmawiamy, albo nie mógł wykorzystać swojej szansy, nie mógł, tym bardziej, że były cały czas liczne ograniczenia polityczne z uwagi na stanowiska też państw arabskich, w tym Arabii Saudyjskiej, Izraela, tak? No i przede wszystkim, czy w interesie Turcji byłoby do końca to, żeby gdzieś tam Iran nagle się pojawiał jako podmiot z nową trochę odsłoną? Nie każdy chce oddawać swojego pola politycznego tutaj w tej materii. Więc moim zdaniem Iran tak naprawdę zabrnął cały czas jeszcze bardziej do tego narożnika w sensie polityki międzynarodowej i polityki wewnętrznej. Moim zdaniem jest to państwo, które możemy określić kolokwialnie stoi pod ścianą, tak? I teraz pytanie brzmi, jak długo się w tym systemie uda to przetrwać? Być może tą możliwość przetrwania będzie też zależna od tego, jaką rolę Chiny przede wszystkim przyjmą, bo Chiny tak naprawdę no, będą szukały w Iranie sojusznika swojej sprawy w wielu aspektach politycznych.
Ale czy to jest tak, że gdy wspomnieliśmy właśnie o Szanghajskiej Organizacji Współpracy, czy ona staje się już dzisiaj instrumentem no, dominacji chińskiej, mówiąc najkrócej, na obszarze zarówno Azji, jak i Bliskiego Wschodu?
Zdecydowanie, tak. No, przykład irański może tutaj tego nie oddaje, no, ale Azja Środkowa, Centralna, były republiki radzieckie, tak, które tak naprawdę bardzo często oficjalnie podejmują decyzje, które nie są związane z interesem Rosji, tak, na temat tego, że obywatele absolutnie mają tam nie brać udziału, że nie popiera Kazachstan, że nie popiera tego konfliktu. To są oficjalne stanowiska rządowe, tak? To nie jest wyraz niezadowolenia społecznego. I nie ma co ukrywać, jest powolne, stopniowe przechodzenie czy zwrot w kierunku Chin. Chiny wykorzystując tą sytuację w sposób bardzo dyskretny, powolny, krok po kroku, bo to może trwać i 2 lata, i 3, i 5 jeszcze, przejmują dominację w tym regionie, włącznie z tym, co już zrobiły, tak? Czyli Pakistan na przykład jest bardzo mocno związany z Chinami i powoli Iran będzie też się stał, bo im słabsza będzie Rosja, tym Iran nie będzie szukał partnera w Rosji dalej, tylko będzie zwracał się w stronę Chin.
A czy, popatrzmy na to też z perspektywy no, tej, która jest dla nas historyczno-kulturowej, czy dominacja chińska jest jakoś naturalna? No, między nami mówiąc, no, jest to państwo, które nigdy nie miało na tym obszarze, no, poza jedwabnym szlakiem, żadnego, że tak powiem, wspólnego wątku. Czy istnieje jakaś możliwość takiej budowy? Tym bardziej, że przecież Chiny u siebie prześladują muzułmanów, jeśli byśmy użyli już tego terminu.
Tak, no. Ale tutaj to jest wielka polityka i można powiedzieć, te prześladowania to jest taki element, który gdzieś tam pozwala przymknąć oko, tak?
Albo się nie wypowiadać. Albo jeśli już jest tematem sporu amerykańsko-chińskiego, a nie jest tematem ważnym na przykład dla ajatollahów w Iranie.
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Będzie to uznawane za wewnętrzną sprawę Chin, podobnie jak Tybet, tak? Ja myślę, że to jest bardzo możliwe, że Chińczycy będą próbowali stworzyć się tak zwany neokolonializm gospodarczy. Przede wszystkim gospodarczy, a dopiero za tym będzie szedł polityczny. Tak z reguły oni działają.
No tak, ale jeśli popatrzymy na to, co zdarzyło się w Afryce, to odnoszę takie wrażenie, że jednak on pokazał swoje ograniczenia, ten neokolonializm gospodarczy. Mhm. Chiny tam weszły, były bardzo dobre dla tych różnych dyktatorów afrykańskich, pobudowały koleje, pobudowały szosy, czasami stały się właścicielami portów i dużej części infrastruktury, no ale to grupa Wagnera zaczęła odgrywać rolę polityczną w wielu krajach afrykańskich.
Tak, można tak powiedzieć, ale czy
brak zaangażowania militarnego Chin okazał się paradoksalnie słabością.
Tak, ale Chińczycy tego kroku nie chcą wykonać, tak? Oni poza małymi wyjątkami na świecie, powiedzmy w XX wieku od momentu powstania Chińskiej Republiki Ludowej, tak naprawdę nie uczestniczyli byli w żadnych działaniach zewnętrznych. Jeśli wymienimy Tybet i wymienimy może jeszcze ten konflikt w Wietnamie na granicy, tak, wietnamsko-chiński plus strzelanina jeszcze ze Związkiem Radzieckim gdzieś tam na północy, to czy w ogóle pod egidą ONZ-u mieliśmy kiedyś Chińczyków? Nigdy. Ja sobie nie przypominam tej sytuacji. Więc to też jest ich, to jest ich pewna kulturowa forma zachowana. Tak?
Ono nie potrzebuje peryferiów.
Ale nigdy nie wiemy, czy to się w przyszłości nie zmieni, tak? Pamiętajmy, że Chiny też się zmieniają, ewoluują, wchodzą w nowe role polityczno-społeczne.
A czy Chińczycy wykorzystują to, że Iran jest zamknięty i na przykład są inwestycje chińskie rzeczywiście w Iranie?
Zdecydowanie są oczywiście, ponieważ mamy, powiem nawet taką może prozaiczną rzecz, masę pojazdów chińskich, które jeżdżą w Iranie, bo wiadomo, że o sprowadzenie pojazdu z Europy jest bardzo trudno. Tam była kiedyś fabryka samochodów francuskich Peugeota, dlatego tych Peugeotów jeździ dużo. Nie powiem do końca, czy ona funkcjonuje dzisiaj, tak? Bo wiadomo, że mamy inne realia polityczne. Nie wiadomo, jak to wygląda. Są sankcje przede wszystkim. I chyba, że dostali jakąś licencję i mogą jeszcze kontynuować tą produkcję z dawnych czasów. Natomiast chińskie towary zalewają Iran, tak? To jest ogromny rynek zbytu, to jest 80 milionów ludzi. No to Chińczycy sobie przeliczą, że to jednak się zdecydowanie kalkuluje. Jest to przecież wielkie, ogromne państwo z dużym potencjałem. Jeśli się z nimi współistnieje, a widać teraz, że takie jest moje zdanie, że słabość militarna Rosji, w zasadzie Rosja militarnie skompromitowała się, tak? Z tego nadmuchanego balonika zostały strzępy i wszyscy widzą na świecie, to wszyscy obserwują, że ta armia jest, prawdę mówiąc, niewydolna systemowo. Co to za armia, tak? Można sobie zadać pytanie. Takie były opowieści i prognozy, a tu nagle nic z tego nie wyszło. To czy to nie będzie powodowało balansu, tak, w politykach wielu różnych państw, między innymi Iranu, żeby jednak z tymi Chińczykami bardziej zacieśnić więzi. No, a Rosja będzie gdzieś takim państwem mniejszego znaczenia, tak, w tej chwili.
No ja odnoszę takie wrażenie, że jak popatrzeć na to, jak wyglądały ostatnie spotkanie właśnie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, gdzie tam premier Modi spóźnił się na spotkanie z Putinem i cała masa różnego rodzaju takich gestów była wykonywana, no to widać wyraźnie, że nawet w tym gronie krajów, które są krajami aspirującymi do bycia tymi nowymi regionalnymi mocarstwami, znaczenie Rosji już nie jest tak kluczowe jak kiedyś.
Nie może być, ponieważ państwo ma niewielki potencjał demograficzny w stosunku do wielkich potęg azjatyckich, tak? No, nie mówimy o 1,3 miliarda ludzi w Chinach i w Indiach, to jest niebywała rzecz, bez porównania, tak?
A nawet właśnie 200-milionowy Pakistan, czy tego rodzaju kraje też zupełnie inaczej, ale jakby sytuują się wobec wyludniającej się Rosji.
Oczywiście, ale tutaj Pakistan to jeszcze nam się kojarzy jako całkiem spore państwo, ale weźmy sobie Bangladesz, który ma 165 milionów. Jest większy od Rosji ludnościowo, tak? Tam jest wiele różnych państw, z Indonezją włącznie na kontynencie azjatyckim, które demograficznie przebijają Rosję wielokrotnie, tak? Więc mają postępujący wzrost demograficzny cały czas. To się z roku na rok zmienia. Czy Rosja będzie w stanie być partnerem dla Chin, w oczach Chin? To pytanie, jakby można powiedzieć, czy będzie partnerem, będzie rzutowało też na stanowisko takich państw i na politykę takich państw jak Iran.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No, skończyliśmy jakby wielką polityką. Trochę w środku było historii i trochę było też współczesności Iranu. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Profesor Rafał Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu był moim dzisiejszym rozmówcą. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji i do usłyszenia.
Dziękuję.
Co za historia w Radiu Gdańsk.